Kochani, tak jak mówiłem, kiedy modliliśmy się chwilę o okręg centralny, to jest dla mnie naprawdę przywilej, wiecie. Przywilejem jest dla mnie odwiedzać różne wspólnoty, ponieważ za każdym razem, jak jeżdżę do jakiejś wspólnoty, to patrzę, jak Duch Święty rozwija coś, co wkrótce, za jakiś tam czas, zgodnie z Jego działaniem, będzie po prostu w pełni działającym Kościołem. Tak naprawdę już jesteście, chodzi tylko po prostu o jakieś tam prawne formalności. I tak jak wam mówiłem, mam to na sercu, ponieważ kościoły, w których ja jestem pastorem, to też są wspólnoty, które razem z żoną, z przyjaciółmi zakładaliśmy. Najpierw założyliśmy zbór w Otwocku, dlatego bardziej znany jestem jako pastor zboru w Otwocku, ale później w 2019 założyliśmy zbór w Górze Kalwarii. Też jestem tam pastorem na ten moment jeszcze. A obecnie zakładamy zbór w Grójcu, nie? Bo dzisiaj rozmawialiśmy, że o 16 mamy nabożeństwo w Grójcu i generalnie no, nie muszę tam być, chociaż pozdrawiam w Grójcu, jakbyście oglądali. Na szczęście jest tam komu poprowadzić to nabożeństwo, ale to są naprawdę taka służba, którą bardzo mocno mam na sercu, więc jestem z wami, błogosławię was, wspieram. Nawet pewnie wiem, przez co przechodzicie i naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne, że jesteście na tym miejscu. I słuchajcie, wielokrotnie już wspomnieliśmy dzisiaj, że no mamy taki okres w tak zwanym roku liturgicznym, że rozpoczynamy ten tydzień pasyjny, dzisiaj wszyscy po ulicach pewnie będą z palmami chodzić. No i pewnie kiedy przychodzisz na nabożeństwo Kościoła, no to oczekujesz kazania z fragmentu z tej niedzieli palmowej, o tym, jak tam kładli szaty i palmy. Natomiast, słuchajcie, no, jestem gościem u was i nie wiem, kiedy przyjadę następnym razem. No bo jednak właśnie gdzieś tam te wspólnoty, w których sam służę, jeszcze inne zbory. No i zdecydowałem ze względu na to, że będę bardziej mówił o tym, co ja mam na sercu wam do przekazania jako wspólnocie, niż to, co powinno się wbić jak gdyby w rok liturgiczny. Dobra? Przeżyjecie, naprawdę, słuchajcie, błogosławię was i myślę, że za tydzień Andrzej nadrobi, nie? Okej, to umówmy się tak, że on nadrobi to, co powinno gdzieś tam w tym roku liturgicznym być głoszone. Wiecie co, ja im dłużej jestem pastorem, to jednak lubię wykorzystywać ten tak zwany rok liturgiczny, ponieważ ludzie potrzebują wracać do fundamentalnych spraw, więc ja lubię wracać do takich tematów jak ukrzyżowanie, właśnie zmartwychwstanie, prawda, to wszystko, co będziemy świętować. Natomiast faktycznie jako gość dzisiaj zamierzam jednak głosić z innego fragmentu. Dziękuję wam też, że modlicie się o społeczność uzależnionych. Wiem, że to była jedna z próśb, wszystkie były ważne. Natomiast dla mnie osobiście jest to coś ważnego, ponieważ niektórzy z was może nie wiedzą, ale ja 25 lat temu nawróciłem się jako bezdomny narkoman w ośrodku dla uzależnionych w Budach Zosinych. Po 5 latach heroiny, ćpania heroiny, po 1,5 roku bezdomności, a dzisiaj jestem przewodniczącym okręgu centralnego, bo Pan Bóg jest w dobrym humorze. I On po prostu zbawia ludzi i wyrywa ich z rzeczy, których naprawdę my spisaliśmy ludzi na straty, On nigdy. Wyrywa ludzi, o których my czasami myślimy, że nie ma dla nich nadziei. Kochani, fragment, któremu przyjrzymy się dzisiaj, będzie pochodził z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13, więc możecie powoli otworzyć na tym fragmencie. A ja wspomnę wam w tym czasie o innej ważnej rzeczy, która zadziała się w moim życiu 2 lata temu. Przed chwilą modliliśmy się o Indonezję i Indonezja potrzebuje modlitwy, ale znowu taka rzecz, o której może nie wszyscy z was wiedzą, wy wiecie, ale nie wszyscy z was wiedzą, to, że byłem na misji w Pakistanie w zeszłym roku i w tym roku znowu tam jadę. Pod koniec października i właściwie większość listopada zamierzamy spędzić w Pakistanie, głosić Ewangelię w kraju muzułmańskim, który jeśli chodzi o ten indeks prześladowań Open Doors, jest obecnie na 8 miejscu. Więc nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, na którym jest Indonezja, natomiast Pakistan też jest w 10. I jeśli możecie modlić się o ten wyjazd, to fajnie jest czasami, wiecie, połączyć jakieś miejsce z kimś, kogo znacie i wiecie, że będzie tam usługiwał. Nie? Więc jestem z wami dzisiaj tutaj jako gość, ale w październiku, listopadzie będę głosił w Pakistanie. I proszę, abyście pamiętali o nas w modlitwie, wspierali nas w modlitwie. Natomiast to, co chcę powiedzieć, zanim przeczytam fragment Bożego Słowa, to to, jak cała ta wyprawa do Pakistanu się zaczęła. A zaczęła się w grudniu 2023 roku, kiedy modliłem się w swoim biurze. Po prostu, wiecie, zwyczajny dzień, nawet nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, zwyczajny dzień, siedzę w swoim biurze, modlę się, mam przed sobą otwartą Biblię i nagle, nie mówię, że usłyszałem głos z nieba, to nie było tak, po prostu poczułem, że Bóg przyszedł i powiedział mi w taki jasny i wyraźny sposób, a jednak niesłyszalny: Michał, w nadchodzącym roku 2024 będziesz czytał Biblię w języku angielskim. A ja powiedziałem: co? Słuchajcie, przecież jestem polskim pastorem, usługuję w polskich miastach, jestem właśnie w kościele chrześcijan baptystów tutaj w Polsce. Dlaczego ja w swojej codzienności, w takiej, wiecie, modlitwie gdzieś tam miałbym czytać Biblię po angielsku? Do czego mi to potrzebne? I naprawdę wręcz trochę kłóciłem się z Bogiem przez cały grudzień, a jednak miałem taką świadomość, że Bóg coś do mnie mówi, że On naprawdę coś nowego, wyjątkowego chce w moim życiu uczynić. I kiedy przyszedł 1 stycznia, otworzyłem Biblię w języku angielskim, ESV, i zacząłem czytać. I czytam do dzisiaj, już drugi rok. Nie było łatwo, nie jest łatwo, bo to nie jest mój język. Polski jest moim językiem i jesteśmy w bibliotece, więc mogę sobie zacytować, że Polacy nie gęsi swój język. Mają. Tak bardzo intelektualnie się poczułem dzisiaj, wiecie, pomyślałem sobie, że tak trochę tutaj nabożeństwo będzie wyjątkowe. Mamy swój język i dlaczego miałbym to robić, że będę czytał Biblię w obcym języku? Ale ta świadomość była bardzo, bardzo silna. I wszystko zrozumiałem w kwietniu, kiedy poznałem pastora z Pakistanu. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo krótkim czasie. I po kilku tygodniach znajomości po prostu zrozumiałem, co się dzieje i mówię: no dobra, to kiedy mam przyjechać i co mam robić? Nie? I tak się zaczęło. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przeczytać fragment, który mam dzisiaj na sercu. Więc przeczytamy dłuższy tekst, najpierw od pierwszego wersetu 13 rozdziału do wersetu 9, a potem przeskoczę kilka wersetów i przeczytam od 18 do 23. Dobra? Gotowi? Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. I jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Wiecie, ja pochodzę z Olsztyna, Tam się urodziłem, tam się wychowałem. Nie byłem rolnikiem, nie urodziłem się w rodzinie rolniczej, ale mieliśmy parę ogrodów, ponieważ ja sam, chociaż urodzony w Olsztynie, to moja babcia mieszkała w Mrągowie. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był na pikniku country, ale jeśli byliście na pikniku country, to dosłownie na Jaszczurczej Górze, płot do płotu, scena pikniku country, stał taki jednorodzinny domek. To jest właśnie moja rodzinna posiadłość, już sprzedana dawno. Nie wiem, czy jeszcze stoi, bo tam hotele mieli budować, rozbudowywać. W każdym razie mieliśmy 4 ogrody. I generalnie o rolnictwie, ogrodnictwie to wiem tyle, że trzeba było pomagać, więc coś tam robiłem. Coś tam, jakąś odrobinę tej wiedzy mam, ale niewielką. Natomiast wiecie, ja rozumiem, jak powstawały przypowieści. Przypowieści, szczególnie właśnie w starożytności, w czasach Jezusa, to są proste przykłady z codziennego życia, które nauczyciele, i uwaga, Jezus nie był tutaj jedyny, chociaż był wyjątkowy, genialny, ale rabini też czasami nauczali w przypowieściach, oni wybierali jakąś jedną duchową prawdę, coś bardzo ważnego, co chcieli przekazać i ubierali to właśnie w język takiej codzienności po to, żeby ją podkreślić i przekazać. I generalnie o to chodzi w przypowieściach. Więc kiedy czytamy przypowieści, to musimy się zacząć zastanawiać, co Jezus chce nam przekazać przez tą jedną konkretną przypowieść. I to jest bardzo ciekawy proces, taki egzegezy przypowieści. Nie będziemy go dzisiaj robić, ale chciałbym porozmawiać z wami chwilę o takich 4 glebach, jakie tutaj spotykamy w tej przypowieści i trochę zadać wam pytanie. Nawet nie muszę go werbalizować, myślę, że jak będę mówił, to pytanie stanie się coraz bardziej jasne. Teraz was po prostu zaciekawiam, więc szukajcie tego pytania w tym, co będzie głoszone. Najpierw spotykamy drogę. Ja jechałem do was dzisiaj drogą asfaltową, taką piękną przez Warszawę, szybko się do was jechało w miarę, ale chyba wszyscy rozumiemy, że tutaj nie chodzi o taką drogę, nie? Jezus, jak czytamy, usiadł, wyszedł nad morze, było sporo ludzi, więc musiał wejść do łodzi. Nie wiem, czy przechodząc, czy idąc nad morze, zobaczył rolnika, który gdzieś tam wychodził na swoje pole, a może nawet siedząc w łodzi, gdzieś tam widział w oddali jakiegoś siewcę, który wyszedł i z zamaszystym ruchem, jak to czytamy tutaj, po prostu rozsiewał to ziarno. Wiecie, gdzieś zobaczył ten prosty obraz z życia codziennego tamtego czasu i w jego sercu powstała ta przypowieść. Więc droga, o której czytamy tutaj, to nie jest asfaltówka, to nie jest jakaś wielka droga, to nie jest nawet rzymski trakt. To jest ścieżka, która, jeśli kiedykolwiek mieliście pole, ktoś tutaj robił coś w polu, mieliście jakieś pole albo ogródki, coś tego, zdziałkowe, nie? Ten, coś, ktoś, chociaż jedna osoba, halleluja, dwie, a, dobrze. Wiecie, jak masz pole, to żeby je dobrze obsiać, no to są takie ścieżki, prawda? Często to po prostu jest, wiecie, tak w kwadraty jakieś się tam, nie, prostokąty, się po prostu dzieli to pole na 4 części i te ścieżki po prostu są takimi drobnymi dróżkami, gdzie sobie tam chodzimy, żeby tych grządek, prawda, i rabatek nie zadeptać po prostu, tak? Okej? Okay? Więc to nie chodzi o jakąś mocną asfaltówkę, jakąś drogę właśnie handlową. Chodzi o takie ścieżki, które są na tyle ubite, że pozwalają nam poruszać się po tym polu. I ten rolnik, żeby nie zadeptać tego, on tak po prostu robi. Ale obsiewając pole tym właśnie wielkim, zamaszystym ruchem, no niektóre ziarna padają na tą ścieżkę, ale ona jest ubita. Jest na tyle ubita, bo rolnik tam ciągle chodzi. I co czytamy w tym wyjaśnieniu o siewce? Że przychodzi diabeł, przychodzi zły i porywa to, co zasiano. Przylatuje ptactwo i zjada je. A problem, jaki ma ten rodzaj gleby, w wyjaśnieniu Jezusa czytamy, że to jest ktoś, kto słucha słowa o królestwie, ale go nie rozumie. Temu zrozumieniu jeszcze przyjrzymy się później, ale wiecie co? Kiedy ja głoszę Słowo Boże, to nawet jeśli bym dzisiaj pokazał na ciebie palcami, to pamiętaj, że na ciebie wskazuję jednym, a na siebie trzema. Nie? Ponieważ kiedy głosimy Słowo Boże, to głosimy przede wszystkim do siebie, a dopiero później do innych ludzi. I kiedy zwiastuję Boże Słowo, to ciągle napotykam ten problem, że czasami mamy jakiś fragment Bożego Słowa, który nas wzywa do czegoś. Który nas wzywa do zmiany, który nas wzywa do pokuty, który nas wzywa do jakiegoś, taki rzuca nam challenge, jak doby dzisiaj młodzi powiedzieli, żeby zmienić coś w naszym życiu. No ale my zmian to tak nie za bardzo lubimy, nie? Nawet, wiecie, czasami ktoś mówi, o, nie podobało mi się kazanie. Kazanie nie ma ci się podobać, kazanie ma ci się macie zmieniać. No a kiedy od nas coś wymaga zmiany, to nam się to nie podoba. Więc najlepsze kazania to takie, które ci się nie podobają. Bo czegoś od ciebie wymagają, wiecie? Ale słuchajcie, ta droga jest dla mnie takim obrazem, takim symbolem tego, że czasami nasze życie to już jest tak ułożone. My mamy oblatane ścieżki naszego życia. Wszystko ma swoje miejsce, wszystko działa. A skoro działa, to po co zmieniać? Nie? Jak działa, to po co zmieniać, prawda? I słuchajcie, nasze życie jest ułożone. Pracujemy tu, mamy takie wykształcenie, robimy to, robimy tamto. Ja nie mówię teraz, że to jest złe. Chodzi mi tylko o to, że nasze życie, nasza codzienność ma swój powtarzalny wymiar. Wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest ułożone. I teraz, kiedy przychodzi Słowo Boże i ono mówi, zmień to, ponieważ Bóg jasno i wyraźnie wzywa cię do czegoś, to ja mam pewien problem, no bo jak tu już nie ma miejsca na to, czego Słowo Boże na mnie wymaga, ode mnie wymaga. I co się dzieje? A diabeł wykorzystuje od razu tą niepewność, to, że nie chcemy pewnych rzeczy zmieniać, przychodzi i wykrada to, co zostało zasiane. Konsekwencja jest taka, że plonu nie wydaje. Druga gleba, czy drugi rodzaj gleby, który tutaj widzimy, to jak czytamy w wersecie 20, posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Znacie takich ludzi? Halleluja, nie? Ja! To jest, idziemy, dawaj! No przepraszam, no ja mam taką ekspresję. Gdzie czasami mnie rozrywa, jak głoszę słowo i tak, wiecie, wychodzę, tam później mnie tam wklejają w kamerę, więc tutaj staram się, no, tutaj mieć, wiecie, ale z chęcią bym już właśnie gdzieś podszedł, bo wiecie, jak jest, nie? I czasami ludzie tacy są, ja taki jestem, nie? Halleluja, dawaj, idziemy, już, dawaj, już, No ale jest problem. Problem w naszym tekście jest taki, że pod tą taką powierzchowną maską tego entuzjazmu i radości są skały, są kamienie. I kiedy ta roślinka, kiedy to ziarno zaczyna kiełkować, to ono kiełkuje, ono wzrasta, tam coś się pojawia. Nie mówię, że nic, tam coś jest, ale ten korzeń musi naprawdę się mocno wymanewrować pomiędzy kamieniami, które są pod tą powierzchowną warstwą entuzjazmu. I słuchajcie, powiedziałem wam, jak powinniśmy interpretować przypowieści. One to są proste przykłady z życia codziennego, które podkreślają jedną duchową prawdę. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tak zwanej alegorycznej interpretacji, żebyśmy, wiecie, każdy szczegół tu się doszukiwali, co to oznacza, bo po prostu nie o to chodzi w przypowieściach. Ale wszyscy czytamy Biblię, wszyscy znamy Boże Słowo. Czego obrazem często w Bożym Słowie jest skała, kamień? Pomogę wam trochę. Ty zabrałeś z naszego wnętrza serce jakie? Kamienne, a włożyłeś na jego miejsce serce jakie? Czego symbolem było to serce kamienne? Zepsutego, zatwardziałego grzechem serca, prawda? Prorok Jeremiasz mówi na przykład, że Słowo Boże ma moc, ponieważ jest jak młot, który kruszy skałę, prawda? I samo Boże Słowo bardzo często porównuje właśnie takie grzechy do kamieni, do serca, w ten sposób właśnie. I w naszym tekście problemem jest to, że mamy maskę entuzjazmu. Halleluja, tak jest, Słowo Boże! Ale pod spodem jest grzech. Wiecie, ciągle spotykam jako duszpasterz ludzi, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do swoich grzechów, które gdzieś tam chowają, one nie są na wierzchu, ich nie widać tak gołym okiem, one są pod spodem, ale ci ludzie są tak przyzwyczajeni do tego, że one tam są, że jak tylko Boże Słowo wzywa do tego, żeby je stamtąd wyrwać po to, żeby ta roślina Bożego Królestwa i Bożego Słowa mogła solidnie się zakorzenić, to ci ludzie nie są na to gotowi. Przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. I w naszym tekście Jezus mówi, że w 21 wersecie, że brak tego korzenia, on sprawia, że taki człowiek jest niestały i gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, to natychmiast ten człowiek się gorszy. Powiedziałem wam, że wspomnę wam troszeczkę o Pakistanie. Przez kilka dni głosiłem w zeszłym roku w Faisalabadzie. Faisalabad to jest takie miasto, w którym w 2021 roku spłonęło kilkadziesiąt kościołów i chrześcijanie byli zamęczeni na ulicach tego miasta. Możecie o tym poczytać, wystarczy wpisać płonące kościoły Faisalabad i od razu wyskoczą wam jeszcze artykuły z tego właśnie trudnego okresu, jaki ci chrześcijanie przeszli. I kiedy tam jechałem do tego miasta, to zastanawiałem się, co ja zastanę, w jakim kościele będę głosił. Czy to będzie kościół taki ukryty, wiecie, nie, że spotkamy się w jakiejś piwnicy albo coś takiego, nie? Czasami się czyta jakieś, wiecie, wspomnienia, pamiętniki z misji, nie? Oni spotykają się w jakichś lepiankach, jakichś tam piwnicach i tak dalej. Ja naprawdę zastanawiałem się, jakiego kościoła mogę oczekiwać, co zastanę tam na miejscu. I ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał, to to, że po przyjeździe do tego kościoła oni wyprowadzili nas 3 przecznice od kościoła, 3 ulice i zrobili paradę, święto, festyn, festiwal. Słuchajcie, dzieciaki tańczyły w niebieskich ubrankach, kwiaty rzucali na ulicę, bębny na maksa. Wiesz, śpiewają, a pastor przez głośnik krzyczy. Bóg przysłał do nas misjonarzy, zapraszamy na nabożeństwo. Wiecie co? Przysłowiowo mówiąc, kopara mi opadła. Bo to jest ostatnia rzecz, jakiej ja się spodziewałem. Naprawdę myślałem o ukrytym kościele, o jakimś bojącym się kościele. Tymczasem zastałem kościół ludzi odważnych. Zastałem kościół ludzi, którzy nie bali się prześladowania. Zastałem kościół ludzi, którzy nawet w obliczu trudności i prześladowań z odwagą głosili Boże Słowo, tak jak to robili ludzie w dziejach apostolskich. Prawda? Pamiętacie, jak apostołowie wychłostani, czy tam przez radę, oni byli dumni z tego, że nawet mogli cierpieć dla Chrystusa. Wyobrażasz w ogóle sobie, to jakiś kosmos. Oni byli dumni z tego, że mogli cierpieć dla Chrystusa. Wiecie, taką postawę ma tylko człowiek, który tak bardzo zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg zbawił go od grzechu i od wiecznych konsekwencji grzechu, że jego serce nienawidzi grzech, a kocha Chrystusa. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych bardzo często jest taki popularny frazes, który jest totalnie niebiblijny, ale jest popularny i wszedł w słownictwo Kościoła, że zadają oni pytanie, czy Jezus jest twoim Zbawicielem tylko, czy jest też twoim Panem. Widzicie, i bardzo często w tym frazesie jest pewna różnica, że wielu ludzi chciałoby, no tak, Zbawiciel, o, jak najbardziej, tu Jezus Zbawiciel, super, jasne. Ale Pan? Władca mojego życia, który wymaga czegoś ode mnie, a jeszcze żebym z grzechem zrezygnował, nie, to może, to ja zostanę przy tym Zbawicielu. Oczywiście powiedziałem, że jest to rozróżnienie niebiblijne, tego się nie da udowodnić biblijnie. Jeśli Jezus jest twoim Zbawicielem, to jest twoim Panem, taki amen. Nie ma jednego bez drugiego. A jednak chrześcijanie, czy pewna grupa ludzi chciałaby tego, nie? Że no tak, wiecie, tutaj to jak najbardziej, ale tutaj to już ciebie nie wpuszczamy, nie? Kiedyś na ewangelizacji zadałem dziewczynie pytanie, to co cię powstrzymuje przed pójściem za Chrystusem? Chłopak. I przynajmniej szczerze odpowiedziała. Nie? Kiedyś był taki obraz, nie wiem do końca, czy prawdziwy, ale gdzieś tam często go słyszałem, czy tam czytałem w jakichś książkach, że jeden człowiek, kiedy schodził po schodkach do baptysterium, do chrztu, nagle zdał sobie sprawę, że ma portfel w kieszeni. Ale wiecie, odwrócił się już zanim była kolejka, ludzie w baptysterium do chrztu stali, więc złapał ten portfel i pastor go chrzcił w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale ten portfel to nad wodą, nie? I wiecie, to jest tylko symbol. Ja naprawdę nie wiem, czy prawdziwy, czy to się stało, czy nie. Ale to jest taki symbol tego, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie oddać Chrystusowi, ale to tutaj to nie wchodź. Tutaj to nie jesteś mile widziany. Do tej części mojego życia to nie zapraszam Cię, Panie Jezu. I mamy problem w naszym tekście, że właśnie kiedy przychodzi ucisk albo prześladowanie, kiedy Słowo Boże i w ogóle pójście za Chrystusem czegoś od nas wymaga, tacy ludzie nie są na to gotowi i wnet się gorszą. Człowiek posiany między ciernie z kolei to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Wiecie, jest jeden problem, który dotyczy chwastów. Jeśli cokolwiek uprawiasz, czy uprawiałeś, czy naprawdę masz jakiś ogródek, to wiesz, że chwasty rosną szybciej niż te właściwe rośliny. I jeśli ich nie wyrwiesz, to chwasty wyrosną szybciej i zasłonią właściwą roślinę, odbierając jej potrzebne do wzrostu światło oraz wyciągając wilgoć z gleby potrzebną tej zdrowej roślinie do wzrostu. Wypowiadam się, jakbym był specjalistą, ale nie jestem, naprawdę. Wiecie, moja ręka do kwiatów, to na szczęście moja żona ma lepszą. Ale mówię, no co, to podstawowa rzecz, prawda? Te kwiaty potrzebują światła i potrzebują wody. Jeśli zostawisz chwasty, to one zaduszą tą właściwą roślinę i sprawią, że ona nie wyda plonu. I Jezus mówi jasno, że to jest łuda bogactwa i to jest umiłowanie tego świata. Słyszeliście kiedyś, co Jakub powiedział w swoim liście? Mówi tak, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I naprawdę, kiedy mówimy o miłości do tego świata, to nie mamy na myśli miłości do ludzi niewierzących na przykład, bo to zupełnie nie o to w tym chodzi. Chodzi o umiłowanie wartości, którymi żyje ten świat, którymi żyje kultura tego świata, za którymi podąża kultura tego świata. Wiecie, czytałem kiedyś książkę Davida Platta, nie wiem, czy ona jest po polsku, czy nie, nazywała się The Radical. I on wspomniał tam, że po takiej wyprawie w takie części świata, trochę jak te części świata, w których ja byłem, kiedy zobaczył, jak ci ludzie żyją, to pierwsze, co zrobił, kiedy wrócił do domu, to sprzedał swój dom i kupił połowę mniejszy. I to pokazuje, że ten amerykański misjonarz po prostu zobaczył i zrozumiał, że ma w swoim życiu rzeczy, które nie są mu potrzebne w porównaniu z tym, jak żyją pewni ludzie. I słuchajcie teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja też żyję w naszym kraju, ja też mam dom, na kredyt wprawdzie, ale mam. Więc tu naprawdę nie chodzi mi o to, że my mamy nic nie mieć. Naprawdę nie uważam tego. Uważam wręcz, że lepiej jest mieć niż nie mieć. Zawsze pamiętam też, że Bóg wyrwał mnie z bezdomności. Zawsze pamiętam o tym, że mój ojciec to potrafił dwie rzeczy dobrze robić w życiu: pić i bić. My nie mieliśmy nawet kolorowego telewizora w domu. Dzisiaj mamy. I to naprawdę nie chodzi o samą samo to, że mamy się tego wyzbyć. Chodzi mi o to, czy my w naszym życiu jako najwyższą wartość postrzegamy gonienie za pieniądze. Tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Bo Biblia nawet jasno, kiedy wypowiada się na ten temat, wchodzę w dygresję, to nie jest nasz temat, ale Biblia mówi, że same pieniądze, to nie chodzi o pieniądze, chodzi o miłość pieniędzy. Ona jest problemem, tak? Zobaczcie, co mam na myśli. To jest kuchnia pastora niespełna 200-osobowego zboru w Faisalabadzie. 200 osób w zborze, zobaczcie, ile nas tu jest. Tam jest 200 osób w tym kościele, to jest jego kuchnia. I ja wiem, że ja pokazuję pewne ekstremalne przykłady, wiecie, nam jest ciężko porównać, ale ja ci zadam pytanie, to nie jest to najważniejsze z tego kazania, ale jedno pytanie ci zadam, kiedy Bogu ostatnim razem dziękowałaś za swoją kuchnię? To jest jego pokój gościnny, który oddał nam na 3 dni. To łóżka ekstra klasa, że tak powiem, nie? Gościnny pokój. Przepraszam, nie chcę was szokować, ale codziennie rano musieliśmy wytrzepywać spodnie z karaluchów i jaszczurek, nie? Zanim je założyliśmy. Nie? A jednocześnie, słuchajcie, ci ludzie żyją z taką pasją. Ci ludzie żyją z takim oddaniem Chrystusowi. W nich widać takie potężne, nie wiem nawet jak to zwać, namaszczenie, Bożą obecność. Po prostu kiedy wejdziesz, to czujesz, że jesteś w Bożym domu, u Bożych ludzi, oddanych Chrystusowi, a oni prawie nic nie mają. Oni żyją za $130 miesięcznie. Wyobrażacie sobie? Słuchajcie, głosiłem w zeszłym roku kazanie w kościele, gdzie każdy brat i siostra są niewolnikami. Tak, w Pakistanie niewolnictwo istnieje i ma się dobrze. Fabryki cegieł działają właściwie wszędzie. Głosiłem kazanie w kościele, gdzie wszyscy oprócz pastora to niewolnicy. Wiecie, z jaką pasją oni uwielbiali Boga? Jak Bogu dziękowali za codzienność, za życie, za to, co mają, a nic nie mają. Słuchajcie, ja po prostu, kiedy czytam ten fragment, to nie mogę zrozumieć tego, że ja nawet, wiecie co, jak wróciłem do Polski, to mi się wydaje, że was wszystkich powinienem tam zabrać, żebyście po prostu pojechali i zobaczyli, a potem wrócili do swoich rzeczy, które macie, do swojej pracy, do swojego domu i powiedzieli: dzięki ci, Panie. Mam więcej niż wielu, wielu ludzi na tej ziemi. A jednocześnie, słuchajcie, ciągle spotykam chrześcijan, którzy nie mają czasu na słowo, nie mają czasu na kościół, nie mają czasu na służbę, nie mają czasu na to, nie mają czasu na co, bo co? Bo gonią za pieniądze. Oni ci tego nie powiedzą wprost, ale taka jest prawda. I w końcu, patrząc na czwartą glebę, widzimy dobrą glebę. Posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Powiedziałem wam przy pierwszej glebie, że wrócę do kwestii zrozumienia. I teraz chciałbym to zrobić. Słucha słowa i rozumie. Pierwsza gleba, ubite ścieżki naszego życia, to był człowiek, który słucha słowa, ale nie rozumie. Teraz mamy dobrą glebę i mamy kogoś, kto słucha i rozumie. Andrzej, poproszę cię bardzo, żebyś okazał mi łaskę, ponieważ zamierzam użyć cię jako przykład. Mogę? Już trochę przeżyliśmy, kilka kaw razem wypiliśmy. Wybaczysz. Dobra? Ale przed chwilą miałeś Biblię na kolanach, jakbyś ją tak wziął. Jeszcze raz. To tak ładnie wyglądałeś. W pierwszym rzędzie siedzi, w koszulę ubrany ładną, z Biblią na kolanach, wiecie, nie? Reszta to tam komórki skroluje, nie? Nawet ja tu notatki w jakimś urządzeniu mam. On tak siedzi z Biblią, tak ładnie wygląda. Wiecie, w amerykańskich kościołach zostało zrobione badanie. Gdzieś je tu mam. Które pokazuje, że przeciętny chrześcijanin, nie mówię przeciętny Andrzej, ty nie jesteś przeciętny, jesteś wyjątkowy, Bóg cię wybrał, zbawił przed założeniem świata. Mówię o przeciętnym chrześcijaninie. Wiecie, co to znaczy przeciętny przy statystykach, tak? Wiecie, wrzucamy wszystkie liczby do worka i wychodzi mediana, przeciętność, prawda? Więc chodzi mi, że taki przeciętny, no właśnie, nie powiem Andrzej, żebym się nie obraził, przeciętny chrześcijanin spędza 4000 godzin na słuchaniu kazań. To jest dla ciebie zaskoczenie? Już 35 minut dzisiaj spędziłeś. Mam tutaj policjanta. On mi mówi, że za 10 minut mam kończyć. Przeciętny chrześcijanin spędza 4000 godzin na słuchaniu kazań. Ale powiedzmy sobie, że Andrzej, bo przecież nie jest przeciętny, że on jest bardzo duchowym chrześcijaninem, że on czyta Biblię. Nie wszyscy czytają. Słucha i nie rozumie. Ale że Andrzej jest takim, wiecie, człowiekiem, który czyta Biblię. On stara się zrozumieć Słowo. Nie tylko słuchać Słowa, ale zrozumieć Słowo, studiuje Słowo. Idzie w bibliotece na dział religioznawstwa i wiecie, tam jakieś słowniki i tak dalej. On studiuje Słowo, czyta i robi to przez, uwaga, dajmy mu łaskę, 5 minut dziennie. Jeśli robi to przez 5 minut dziennie, to do naszych statystycznych 4000 godzin musimy dodać jeszcze 2000. Razem robi się nam 6000. Ale powiedzmy sobie, no może czyta przez 10, no to matematykę zróbcie sami, nie? Powiedzmy, że Andrzej to już jest taki super przykład, takiego wiecie, wow, chrześcijanin marki taki BMW czy tam Mercedes. Taki wiecie, wyjątkowy, nie? BMW to lepiej nie, bo kiedyś mówili, że chrześcijanin marki BMW to bierny, mierny, wierny. To lepiej nie, dobra, to coś innego, nie? Że to jest taki, wiecie, super chrześcijanin i że on chodzi na grupę domową. W ogóle, nie? Jej, normalnie, No to jak chodzi jeszcze na grupę domową raz w tygodniu, to już... No to nam się robi 10 tysięcy, nie? No bo ta grupa to tyle, co kazanie, to rozważanie gdzieś jest, nie? 10 tysięcy nam się robi. Wiecie, ile to jest? Ja wczoraj liczyłem, bo ja taki inteligentny nie jestem. To jest 416 dni. Tylko i wyłącznie ze Słowem Bożym, tak bezpośrednio, wiecie, na czytaniu, słuchaniu, rozważaniu Bożego Słowa. No jak to brzmi? To dużo myślisz, czy nie? No tak w kategorii życia, no to wiadomo, nie? Tam śpisz ileś, połowę, nie? Dużo? No niektórzy mówią, że nie. No tak statystycznie to dużo. 10 tysięcy godzin? Tyle spędzamy ze Słowem. A jednocześnie takie tematy jak wiara, świętość życia, posłuszeństwo, oddanie. No jednak nasz fragment ostrzega nas, że tam to ptactwo to tylko czyha, żeby wydziobać to, co zasiane. Prawda? Szczególnie, kiedy są takie rzeczy, które wymagają od nas zmiany tej naszej codzienności, nie? Tego, jak żyjemy. To już nie jest tak łatwo. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Może jesteś tutaj w tej sali i myślisz sobie, zobaczcie jak się poprawiłem, ta biblioteka dobrze na mnie wpływa, bo nie mówi się na tej sali, tylko w tej sali, prawda? To jest jednak wpływ tych książek, to naprawdę czuję go, halleluja, aż się tak, wiecie, po polsku zacząłem mówić. Ja jestem przekonany, że w tej sali są ludzie, którzy są dobrą glebą. I naprawdę, patrzę na ciebie i mam o tobie dobre zdanie. Mam dobre wrażenie, jesteście dobrą glebą. Ale mamy wrodzoną pokorę, nie? No my w chrześcijanie to pokorni musimy być. Więc myślisz pewnie sobie, że no ja może i tamtą dobrą glebą jestem, ale na pewno 30. Nie? 60 to tam może Andrzej, albo nie, Andrzej to 100. To... Bartek jest liderem, tak? Jeszcze to Bartek nie będzie, przepraszam. To tylko przykłady, to żarty są, nie? Andrzej niech będzie 100, Bartek 60, ja to tam 30. Wiecie, znowu powtórzę się, ja nie jestem rolnikiem, ale kiedyś podczas kazania poznałem, w jednym zborze poznałem człowieka, który uprawia rzepak. Więc no pewnie to jakiś raczej tutaj jakaś pszenica czy tam coś innego było rozsiewane, ale zadałem pytanie temu rolnikowi właśnie jeśli chodzi o rzepak w naszym kraju, jakiego zwrotu on oczekuje, kiedy obsiewa pole, nie? No i on mówi, wiesz, no Michał, no tak, no między 2, ale 4 to już maks. Tak 2, 3, ale 4 to już naprawdę taki wyjątkowo obfity rok. 2 do 4. Mówi, 2 do 4? No mówi, no tak, no jeszcze jak weźmiesz właśnie pestycydy, nawozy, współczesną technologię i tak dalej, no to w dobrym roku 4 razy. Co? Czterokrotne pole? A u Jezusa najmniejsze to? 30, to w ogóle, to wiecie, to rolnik nawet nie śni o takich polach, o takich zbiorach. Wyobrażacie sobie? A Jezus mówi, że dobra gleba nawet przy najmniejszym wymiarze wydaje 30-krotnie. Wiesz czemu? Właśnie dlatego, że to, co mówiłem odnośnie Andrzeja, mówię odnośnie nas wszystkich. Jesteśmy wybrani, jesteśmy powołani, nie jesteśmy pomyłką, jesteśmy częścią w Bożym planie. Bóg nas zaplanował, Bóg nas zbawił, jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy unikalni. 6 bilionów ludzi na tym świecie i nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Halleluja! I są takie osoby w tym świecie, w tym mieście, są takie osoby, które przez Twoje życie, przez Twoje świadectwo usłyszą o Jezusie i będą miały okazję w Niego uwierzyć. Amen? Nawet 30-kroć to jest cud, to jest wyjątkowe, to jest absolutna rewelacja. Amen? No ale może siedzisz sobie w tej sali i myślisz sobie, no, dobra gleba to może inni. Diagnoza została postawiona. Ja jestem na drodze posiany. Albo, no tak, no ja zachowuję fasadę, maskę entuzjazmu mam, ale pod spodem skały grzechu to o mnie. Może tak myślisz, może jesteś taką osobą i wiesz, że to o tobie. I Duch Święty mówi do ciebie przez to słowo, że to jest do ciebie. Tak może być. A może słuchasz tego rozważania i myślisz sobie, no tak. Tak, pieniądze i miłość i ten pęd za ten wyścig szczurów zajmuje zbyt wysoką pozycję w moim życiu. I przez to nie robię tego, co Chrystus położył mi w serce. Może tak być. I myślisz sobie, że właśnie to kazanie to cię bardziej zdołowało niż właśnie podniosło, nie? Bo myślisz sobie, no tak, diagnoza została postawiona, to teraz koniec, kropka, przechlapane, no jestem złą glebą, no to nie ma dla mnie nadziei, nie? Może tak jest. Wiecie, jeszcze kilka minut mam, spokojnie. Jeszcze żyjecie, prawda? Dobrze się czujecie? Wszyscy żyją? Tak? Bardzo dobrze. Kiedy mieszkałem w Monarze, bo mówiłem, że nawróciłem się jako bezdomny narkoman. Kiedy mieszkałem w Monarze, to wszyscy okoliczni rolnicy, ja mieszkałem, nasz Monar był w Budach Zosinych, to jest to miejsce, gdzie teraz powstaje CPK, Centralny Port Komunikacyjny, Wielkie Lotnisko, więc tam było dużo pól, prawda, dużo właśnie takich rolników tam mieszka, stąd te protesty rolnicze i tak dalej, to co tam się działo, nie będę w to wchodził. W każdym razie, kiedy masz 30 narkomanów, którzy mieszkają w okolicy, a są żniwa albo jest orka, to co tam jest w Monarze? No tania siła robocza, prawda? Więc jedziemy, prawda, i zatrudniamy narkomanów, a potem worek ziemniaków, dwa worki ziemniaków, obiad i tak dalej. Więc myśmy tak pracowali, nie? Myśmy tak pracowali przez wiele, wiele miesięcy. Gdzieś tam w polu różne rzeczy robiliśmy. Wiecie, jedna rzecz, do której dzisiaj wracam pamięcią, kiedy patrzę na nasz tekst. Zdarzyło nam się, że rolnik powiedział, wiecie co, nie podoba mi się to pole, ja muszę coś tu pozmieniać. Wiecie, zrobimy tak, że z tych dwóch pól zrobimy trzy mniejsze, więc ja tu wjeżdżam ciągnikiem, i zaoram to wszystko, te ścieżki, które tam są, zaoram to wszystko teraz, a wy tam zrobicie nowe. Po prostu miał taki kaprys. Rolnik miał taki kaprys. Stwierdził, że on chce tutaj coś zmienić, więc po prostu wziął pług i to zmienił. Amen? Po prostu poszedł i pozmieniał to wszystko. Zrobił, wiecie, przemeblował całe pole i trzeba było po prostu się dostosować pod jego nową wizję. I powiem wam tak, te miejsca, gdzie te ścieżki wcześniej były, no widać było, że ta gleba jest taka sucha, wiecie, że ona jest taka ubita i tak dalej, nawet przeorana, więc w pierwszym roku to może było kiepsko tam, jeszcze było widać to wszystko, ale w drugim roku w ogóle nikt nie pamiętał nawet, że tam ścieżki były, prawda? Po prostu wszystko zostało przeorane. Kiedy jechał pług i jechał po polu, to co się dzieje z kamieniami, które są pod spodem, kiedy jedzie pług? No? No one na wierzch wychodzą, nie? Pług po prostu jest tak skonstruowany, że to, co pod spodem, to on wywraca na wierzch. I potem żeśmy wchodzili w to pole z koszami po prostu i te otoczaki chlast, 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 chlast i za pole. Tak się robiło, czy nie? Widzieliście, możecie to sobie wyobrazić, nawet jeśli tego sam nie robiłeś, to wyobraź to sobie. Pług jedzie, kamienie wychodzą na wierzch i po prostu wchodzisz w to i wybierasz te otoczaki i wyrzucasz za pole. A co się dzieje z chwastami, kiedy pług orze? Co się dzieje? Odwracają się korzeniami do góry. Ponieważ jeszcze raz powiem, pług jest tak skonstruowany, że odwraca tą glebę, wywraca ją i te wszystkie chwasty są korzeniami do góry teraz skierowane. Przychodzi słońce, spieka to wszystko i wiecie, co się dzieje? Coś niesamowitego. To, co było wcześniej przekleństwem dla pola, staje się jego nawozem, błogosławieństwem. Wyobrażacie sobie? Oczywiście nikt tam tego nie zostawia, wiecie, to jest zbierane, żeby tam kompostownik z tego zrobić. Ale chodzi mi o pewien obraz. To, co było przekleństwem dla pola, staje się jego błogosławieństwem. I teraz zobaczcie, Księga Ozeasza mówi nam tak. Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył nas sprawiedliwości. Wiecie, do czego Boże Słowo nas wzywa? Boże Słowo nas wzywa do tego, żebyśmy zaorali pługiem pokuty serca nasze, aby Boże Słowo mogło wydać owoc taki, jak Bóg chce. A to wszystko, co nam przeszkadza, żeby mogło dzisiaj zostać w imieniu Jezusa załatwione, rozprawione, zapomniane. Koniec, kropka. Amen? Halleluja, no okażmy trochę entuzjazmu, takiego dobrego, nie takiego z tej drugiej gleby. Słuchajcie, bo to nie jest tak, że jeśli się zdiagnozowałeś jako jedynka, dwójka albo trójka, to przechlapane, już tak jest, po prostu idę sobie. Nie. Pokuta zmienia rzeczywistość. Słuchajcie, pokuta zmienia życie, a Bóg odpowiada na serce, które jest uniżone przed Nim. Możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja rozpoznaję dzisiaj, że to jest mój problem. Boże Słowo mnie osądziło, Boże Słowo pokazało mi na problem mojego życia. Dzisiaj przychodzę do Ciebie i rozpoznaję, tym jestem. Ale najważniejsze pytanie, które ciągle zwlekam, a już czas, żeby je zadać. Ono nie brzmi, którą glebą jesteś. Ono brzmi, którą glebą chcesz być. Bo tu się kryje to, czy pług pójdzie do pracy, czy nie. Więc ja się ciebie nie pytam, którą glebą jesteś. To jest pytanie, które ty musisz sobie zadać. Mnie to nie interesuje. Jesteś jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Masz tam trzy jeszcze koperty w środku do wyboru, jak losowania. Ale ja się pytam ciebie. Na podstawie Bożego Słowa. Pytam się ciebie, którą glebą chcesz być. Bo jeśli Słowo Boże cię dzisiaj osądziło, to nie po to, żeby cię zdołować, ale po to, żeby cię podnieść. I żeby pokazać ci drogę wyjścia. Diagnoza została postawiona, recepta została wypisana. Zdrowie pacjenta zależy od samego pacjenta. Amen? I niech Duch Święty czyni, drogi Kościele w Legionowie, swoją pracę w waszych sercach, bo jesteście postawieni w tym mieście po to, żeby, jak Paweł usłyszał, kiedy był w Koryncie, głoś i bądź odważny, bo mam jeszcze wiele ludu w tym mieście. I jestem absolutnie przekonany, że wasza placówka w tym mieście powinna usłyszeć dzisiaj od Boga dokładnie te same słowa. Głoś i bądź odważny, bo mam jeszcze wiele ludu w tym mieście. A jeśli coś ci przeszkadza w byciu owocnym, to dzisiaj już wiesz, co z tym zrobić. Niech was Bóg błogosławi. Amen.